Drodzy Państwo, zaczynamy od spotkania z byłym wicepremierem Władysław Kosiniak-Kamysz, obecnie poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego i prezes tegoż stronnictwa. Szczęść Boże, panie prezesie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie prezesie, takie pytanie, zresztą ja już pół żartem, pół serio zadawałem, ale to chciałbym, żeby to serio wybrzmiało na naszej antenie. Czy to prawda, że Polskie Stronnictwo Ludowe stało się partią miejską?
Nie, Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze było partią powszechną.
Dzisiaj no nie przed przesadzajmy, chwilą, nie przesadzajmy.
Nie. To jak tak wchodzimy w historię mocno, no to rok 46, 47, sfałszowane wybory, 70% społeczeństwa głosuje na PSL. To jest powszechność. Rok 93, też ten wynik, który dał premierostwo Pawlakowi i pokazywał, że o możliwości powszechności. Rok 2007 też to udowadniał.
I rok 2015, jest który udowodnił, że...
I trudny.
Że jesteście partią niszową.
I rok 2014, który dał najlepszy wynik samorządowy. Jesteśmy w parlamencie.
Podobno sfałszowane też były wybory.
No to mówią ci, którzy donoszą na Polskę do Unii Europejskiej, tak? PiS w 2014 roku pojechał głosić tak, takie dyrdy mały do Unii Europejskiej.
No teraz mówią, że to wy jeździcie się tam skarżyć.
Nie. Znaczy Zbigniew Ziobro i inni przedstawiciele PiS.
Dobrze, panie prezesie,
chodzi
kto się skarży, kto nie skarży, mówmy
też o tym. Ważne jest to, że PSL jest i na wsi. Przed chwilą jadę z Łosic, z dobrego spotkania z rolnikami. Właśnie o tematach wiejskich, o tematach producentów owoców miękkich, o tematach związanych z polską ziemią, zakazem sprzedaży, który może być wprowadzany polskiej ziemi, nie dla obcokrajowców, ale dla dobrych polskich rolników, czy wchodzenie w prawo dziedziczenia. I takich spotkań odbywam bardzo wiele.
Dobrze.
Więc PSL musi się zmieniać. Mhm. Musi stać się formacją, musi być to nowe PSL, które jest w swoich korzeniach, wraca do korzeni, wraca do źródeł. To jest droga trudna, to jest droga pod górę, żeby wejść, dojść do źródła, trzeba iść do góry. I wraca do tej myśli politycznej Wincentego Witosa Mikołajczyka, ale w nowej wersji przygotowanej na współczesne czasy.
I dlatego
czasy.
Prezesa najczęściej widać na protestach KOD-u.
Najczęściej byłem na jednym.
Ale wszyscy pana z tego zapamiętali.
Nie, no to znaczy, jakby pan redaktor chciał prześledzić i...
Ale ja mówię o wrażeniu, bo...
Wystąpić, no to są różne. No, to wrażenia są, mają to do siebie, że są subiektywne. Jakby prześledził pan wystąpienia na mównicy sejmowej, głos w sprawach, które zabieram w imieniu PSL-u.
Ale skończyły się transmisje z Sejmu, więc...
Nie, są. Teraz właśnie po nocach są. Teraz w nocy są najlepsze.
Ale to po nocach to normalnie ludzie śpią.
A kto nam zaproponował taką dobrą zmianę,
sami żeby pracować? Sami żeście sobie, że tak powiem, też zafundowali.
Nie.
Panie prezesie, bo ja chciałem zapytać, czy...
Marszałek Sejmu jest z PiS-u, on ustala porządek obrad. W prezydium Sejmu nie ma nikogo z PSL, bo został wycięty.
Dobrze, ale ja chciałbym tylko jedną rzecz zapytać. Jeżeli już mówimy tylko, żeby zamknąć temat samej partii, a potem przejdziemy już do tych problemów, które są najistotniejsze. Czy wy rzeczywiście dokonaliście jakiejś takiej sensownej i takiej dogłębnej analizy przyczyn waszej porażki, bo jest to porażka? Oczywiście możemy mówić splot nieszczęśliwych wypadków, który w końcu 2015 się zdarzył, no musiał w was uderzyć i tak dalej. Ale no, część z tych nieszczęśliwych przypadków również was dotyczy. I tutaj jest to pytanie, które bardzo często się przewija wśród również moich znajomych, z którymi rozmawiamy. Gdzie jest PSL? I tu mówimy o takiej aktywności, tak jakbyście się zapadli pod ziemię.
Ja mogę mówić o tej aktywności centralnej, o tej mojej aktywności, w trakcie której ja jestem od 3 miesięcy prezesem, więc też trzeba niektóre rzeczy pewnie poukładać na nowo w tej nowej rzeczywistości. Aktywność w Sejmie jest jedna z najwyższych, bo jesteśmy drugim co do aktywności klubem parlamentarnym, choć najmniejszym klubem parlamentarnym.
Ale ja mówię o bycie tu...
Ja dzisiaj jestem na spotkaniach właśnie tu, w terenie, w Łosicach, w Siedlcach. Jutro jestem w Grajewie, pojutrze jestem, w poniedziałek jestem w Płocku, później jestem w Katowicach, w Suwałkach, w Augustowie.
Ale
jestem w Polsce
Władysław
lokalnej.
Władysław Kosiniak-Kamysz jest jeden.
Jeden. To prawda.
Gdzie jest reszta?
Nie, pracują w swoich okręgach wyborczych. No posłów mamy mniej, bo mamy 16. Mamy jednego senatora. Są samorządowcy, którzy są tutaj od lat na miejscu. Może ich tak bardzo nie widać, bo już tak się przyzwyczailiśmy do ich obecności, że są z nami codziennie. Ale odbieram też ten sygnał pana redaktora, że tej aktywności na poziomie lokalnym, nie tylko działacza, nie tylko prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, innych liderów, musi być po prostu więcej tutaj w Polsce lokalnej. Może samorządowcy bardziej wszyscy razem musimy przypinać ten znaczek zielonej koniczynki do tego wszystkiego, co mówimy, co robimy, bo czasem to znika gdzieś w tym gąszczu różnych
dobrze,
informacji.
Czym chce pan przekonać pan, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, który się jednoznacznie kojarzy z partią wiejską i małych środowisk, małych miasteczek, chce dotrzeć do i przekonać, nie wiem, mieszkańców miejscowości typu Siedlce, Warszawa, no Warszawa to może zostawmy, bo podejścia do Warszawy w wykonaniu PSL-u to za każdym razem były coraz bardziej fajne. Erwin Ryś-Ferenc mi zdaje się, że to był jeden z fajniejszych pomysłów na
Ale nie była, jest radną chyba wojewódzką do dzisiaj na Mazowszu, więc
no tak. Z drugiej strony elektorat wielkomiejski zdobywany przez pana Dębskiego bodajże, czyli wyrzutków od Palikota.
Okej, radnym w mieście Krakowie byłem na przykład ja. Więc
panie doktorze, pan pasował do tego wizerunku.
Ja jestem z rodziny ludowców od wielu pokoleń i naprawdę...
Kraków ma swoją specyfikę.
Wielki szacunek do wsi, do kultury agraryzmu, tego, co się
dobrze,
dzieje.
Ale jak
dzisiaj
chcecie
marką
do
Polski
miasta?
Jest polskie rolnictwo i polska dobra żywność. I to też jest przesłanka do miasta. Myślę, że bardziej musimy pokazywać tą ekologiczną, tą zieloną twarz Polskiego Stronnictwa Ludowego, odnawialne źródła energii, energetyka prosumencka, program prospołeczny, mądre rozwiązania, takie propozycje jak złotówka za złotówkę, jasne określenie się też po stronie określonych wartości chrześcijańskich, to też udowadniamy w głosowaniach, choćby w głosowaniu nad tak zwanym projektem obywatelskim świeckiej szkoły. Nie wiem, czy pan redaktor zauważył głosowanie, bo też odbyło się nocą, myślę, że ze względu na to, że PiS puścił ten projekt
do dalszych... Szkołą się interesuje, jak gdyby tak puścił jeden z moich, że tak powiem, ogródków.
Ale nie, jesteśmy w katolickim radiu, to warto powiedzieć, że był projekt obywatelski przez grupę obywateli przedstawiony w Sejmie, dotyczący wyprowadzenia religii ze szkoły, żeby nie była finansowana. Mówią o 1,3 miliarda, które trafia właśnie na płace dla katechetów, żeby to nie było finansowane. I jakież było nasze zdziwienie, kiedy w pierwszym czytaniu partia rządząca zgłasza wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu. I tutaj nie było zdziwienia, bo popieraliśmy ten wniosek. Ale dochodzi do głosowania, ten wniosek jest wycofywany.
Ale tutaj nie, wie pan,
ale mogę to dokończyć, bo
próba uderzenia w PiS akurat tutaj moim zdaniem trochę nie tak, bo oni uzasadnili to bardzo...
Ale ja nie uderzam, tylko chcę pokazać coś, że co innego się mówi, a czasem co innego się robi. Jest ten wniosek wycofany, my zgłaszamy sprzeciw, dochodzi do głosowania, tylko 4 posłów PiS głosuje za odrzuceniem tego projektu w pierwszym czytaniu. Argumentacja jest taka, że PiS nie popiera tego projektu, oczywiście, ale mówi, to jest projekt obywatelski, to trzeba go puścić dalej.
No ale ja się tu pytam, nie możecie stawiać zarzutu, przepraszam, nie, ale generalnie są konsekwentni, w tym powiedzieli, wszystkie projekty obywatelskie przynajmniej pójdą do prac w komisjach.
Ale to jest głupia zasada, ponieważ...
Nie wiem, ale generalnie...
A jak przyjdzie, panie redaktorze, taka ustawa, aborcja na życzenie w każdej chwili, to też ją puścimy do drugiego czytania?
Znaczy, jeżeli to jest wniosek obywatelski, nie,
pan?
Proszę pana. Ja nie mówię o własnych poglądach, tylko mówimy o tym, że PiS jest konsekwentny. PiS powiedział, wszystkie obywatelskie problemy...
Szkoda, że nie jest konsekwentny w innych propozycjach.
No dobrze, ale w tym jest konsekwentny.
A tutaj uważam, że akurat, myślę, że wielu by wybaczyło jakby... Znaczy, ważniejsze jest meritum problemu,
bo przecież to i tak czy inaczej można tak czy inaczej
zgłasza,
z tym się zająć. Natomiast wie pan, samo odrzucenie takiego problemu w pierwszym czytaniu zwykle więcej czyni szumu niż
bo ten projekt będzie dyskutowany w komisji.
Niż to, co będziecie dyskutować tam załóżmy w komisjach. Dobrze, wracam do tego. W czym chcecie przekonać?
Mówiłem o tym ekologicznym, mówiłem też o jednoznacznym określeniu się po stronie wartości. Warto powiedzieć o... I to jest propozycja i dla wsi, miasta, bo nie chciałbym dzielić tak elektoratu. Jest propozycja związana, która jest dla mnie bardzo ważna. To jest polityka wobec osób starszych, wobec rodziny. Tutaj się dużo udało zrobić i w urlopach rodzicielskich, ale też w polityce senioralnej. To jest taka domena dotycząca wszystkich obszarów życia.
Co z panem pomysłem, bo powiem tak, ja wiem, że pan się znakomicie czuje w tej właśnie problematyce społecznej, ale był tam taki pomysł, którego nie widzę kontynuacji jak na razie, czyli tych dziennych domów pobytu dla osób starszych, tak żeby, czy też przewlekle chorych, tak żeby ludzie...
Senior Wigor, tak. Wiedza, integracja, godność, opieka, rehabilitacja. No, ja zostawiłem przygotowany program, który wdrożyliśmy. 100 takich miejsc powstało w Polsce. W Płocku właśnie będę w jednym, pod Płockiem będę w jednym z nich otwierał w poniedziałek. Więc ten program został przyjęty do roku 2020. Mam nadzieję, że będzie kontynuowany. To jest zagwarantowane zostało finansowanie, że będą w tym roku powstawać kolejne tego typu placówki.
No, ale teraz pytanie brzmi, jak przekonać również do tego, żeby nie tyle, że one będą sukcesywnie, tylko żeby ten ruch był masowy. Rzeczywiście masowy.
No, to tutaj zgoda.
Wie pan, 100 na cały
no to
kraj.
Był początek. To był jeden z pomysłów, który udało mi się wprowadzić w 2015 roku w życie. Docelowo to jest 1500 placówek w tym programie samym. Oprócz tego są działania samorządu, bo to jest zadanie własne samorządu. My go wsparliśmy z tego poziomu krajowego. Może być realizowany ze środków europejskich. Jest oś priorytetowa w każdym województwie programów europejskich dotycząca wspierania właśnie rozwoju opieki nad osobami starszymi, osobami w dostojnym wieku. Uważam, że to jest niezwykle ważne, żeby nie skazywać na pilota od telewizora osoby starszej, żeby dać tej osobie starszej szansę wyjścia z domu, a często dać szansę opiekującym się dzieciom możliwość pracy, bo tam właśnie, są
to
zapewnione warunki.
W tej chwili
warunki.
Też równie ważne, jeśli nie jest to coraz większy problem. Natomiast biorąc pod uwagę państwa zapatrywania i państwa jak gdyby relacje tak zwanych wartości, to w czym pan upatruje tego, że jednak mimo wszystko Prawo i Sprawiedliwość nie doceniło w was jakiegokolwiek potencjalnego koalicjanta? Czyli co, idą całkiem na to, żeby was wykorzenić ze wsi?
Po pierwsze, my o to nie zabiegaliśmy, ani myślę z tamtej strony nie było chęci, bo nie ma takiej potrzeby.
No chęci nie było.
Bo nie ma takiej potrzeby, bo są rządy samodzielne jednej partii politycznej.
Ale liczyliście trochę na to.
Nie, naprawdę.
No, byłem w dwóch przynajmniej ministerstwach, wszyscy liczyli na to.
Ja na to...
Słyszałem takie.
Ale panie redaktorze, no po wyborach widać jasno, że nie ma potrzeby robić koalicji. Koalicję się robi wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Nigdy wypowiedzi takie z mojej strony nie padły, mówiące o chęci zawarcia koalicji. Mamy szansę w województwach, mamy wszędzie inne koalicje, bo one dobrze funkcjonują. PiS jest dzisiaj naszym ogromnym konkurentem i na wsi, i wszędzie indziej. Widać, co robi, jak jesteśmy traktowani, że bardzo dużo złośliwości w Sejmie nawet to widać. Komisji do spraw służb specjalnych, w prezydium Sejmu.
To
niepotrzebne złośliwości, niepotrzebne, bo my daliśmy szansę. Jako jedyne ugrupowanie wstrzymaliśmy się od głosu podczas wotum zaufania.
Pytanie, na co liczyliście?
Nie liczyliśmy na nic, bo do niczego te nasze głosy PiS-owi oczywiście nie są potrzebne do stworzenia koalicji, ale jeżeli jest program, który mówi, że będzie więcej pieniędzy dla polskiej rodziny, to ja taki program będę popierał. Ale on musi być racjonalny. I my nie potępiamy, nie jesteśmy taką zaślepioną opozycją z klapkami na oczach, idącą, walącą młotkiem, mówiącą nie, bo nie, tylko mówiącą tak, ale 500 zł, dobra, zastanówcie się nad propozycją złotówka za złotówkę. Podatki od banków, okej, ale bez banków spółdzielczych. Nie zgadzamy się na przykład na opodatkowanie małych firm rodzinnych, ale jeżeli będziemy mówić o sieciach zagranicznych handlowych, jesteśmy otwarci do rozmowy.
Ale wie pan doskonale, że ten podatek od sieci handlowych nie wchodzi z jednego powodu, bo nie ma...
Bo był źle przygotowany.
Nie, bo no, nie ma nawet, takiego pomysłu na to, żeby oddzielić te zagraniczne od polskich.
Ale to nawet dzisiaj pani premier przepraszała i mówiła, że tam został popełniony błąd w tej pierwszej wersji podatku obrotowego, bo on był uderzył w małe
polskie
firmy.
Ale ktokolwiek by się do tego nie zabierał. Problem się nazywa, jak obejść to, co od razu wywołuje reperkusje ze strony unijnej.
Gdyby to było dużo prostsze, to pewnie już byłoby dawno zrobione. Tylko nie trzeba było dawać takiego hasła, że my zaraz prowadzimy podatek od...
Wie pan, haseł w polityce to słyszałem już wiele. I pan też jeszcze więcej. Znaczy, ja powiem może więcej, bo jestem starszy, więc różnych popularnych. No więc to słyszeliśmy. Jeśli chodzi
ale,
o hasła...
Ale tylko, że te hasła spowodowały też ten wynik wyborczy, że one były mocno i twardo powtarzane. Ten balon został bardzo mocno napompowany. Obietnic było naprawdę niezwykle dużo. No i teraz widać, że wcale nie jest tak łatwo. Znaczy, pozycja się zmieniła. Punkt widzenia się zmienił, bo miejsce siedzenia się zmieniło. Polska się zaczęła rozwijać, jak mówi pan premier Morawiecki. Jest jednak rozwój, są inwestycje, a nie jest ruina. No jak to szybko się wydarzyło?
Znaczy, wie pan, nigdy nie było tak Polsce i raczej w Polsce nie będzie, że dostaje się władzę za zasługi. Tylko trzeba
to
coś
prawda,
obiecać.
To prawda.
Bo po prostu może za późno się zorientowaliście, że nie potraficie przebić tych obietnic. Oni byli po prostu efektywniejsi, skuteczniejsi
czy
od was.
Kampanię mieli lepszą? Na takie pytanie odpowiadam. Tak,
kapitanie mieli rewelacyjne.
Kampania była bardzo dobra i to trzeba docenić, umiejętność i trzeba też z tego wyciągnąć wnioski.
Dobrze, na co czekacie?
I też nie głaskali nas jako rząd, PiS jak był opozycją, naprawdę nie głaskał rządu i nie dawał...
Ale to jest normalna rzecz opozycji.
No ale chyba... teraz się oburzają, że nie mieli studni spokoju.
Normalną rzeczą koalicji jest oburzać się na opozycję, więc wie pan, no, dla mnie to rzeczy naturalne. I na odwrót, jest to normalne.
Czyli
normalny
mnie to klincz. Też nie dziwi, to jesteśmy tutaj zgodni.
Klinczujemy. Natomiast na co czekacie właściwie w tej chwili, licząc, że odbijecie się od tych, no różnie wam dają od 2-5%.
To czekamy...
Bo wasz były szef zapowiadał, że będzie dwucyfrówka. No, z przecinkiem jest.
Widzę, że pan redaktor w dobrej formie też pewnych złośliwości, ale...
Nie, no, Janusza Pieczkowskiego znam tyle lat, że sobie mogę pozwolić również
tak
za
jest. Ale życie też to polityczne pokazuje, że wszystkie działania, które miały już zniszczyć PSL, zakopać go, jak na przykład blokowanie list w 2006 roku, te różnego rodzaju zmiany dokonywane w samorządach miały zakopać PSL. Nie doszło do tego. Wręcz przeciwnie, odbijaliśmy się wtedy do góry. Musi być w kilku wymiarach. Po pierwsze, jesteśmy w trakcie kampanii sprawozdawczo-wyborczej wewnętrznej w PSL-u, która ma nie tylko przynieść nowe władze na poziomie gminy, powiatu, województwa i kraju, ale ma też nakreślić program, przesłanie ideowe. Dlatego mówię o tym powrocie do powszechności, do tych, co orzą, sieją, zbierają, do tych, co żywią, bronią, gospodarują, do reprezentanta wolnych zawodów, bo wolnym zawodem jest rolnik, ale wolnym zawodem też jest samorządowiec, jest prowadzący własną działalność gospodarczą, jest mały przedsiębiorca. Tego nie brakuje, czyli cała nowa strategia i nowe otwarcie PSL-u.
No dobrze, ale na dobrą sprawę, jaki sobie pan cel wyznacza? No, pan jako prezes, no, wy macie akurat tak, że nie jesteście kadencyjni, możecie być odwoływani, powoływani.
U nas jest najbardziej raczej... demokratycznie.
No dobrze, no też szacunek, że wszyscy byli prezesowie w zasadzie, no oprócz może jednego, są wciąż w PSL-u.
Tak, jeden
poszedł do PiSu. Ale w międzyczasie
pogubił się.
Ale sobie założył najpierw PSL własny, czyli Piast.
Ale nie wyszło. No, widać, że jest jeden PSL.
Dobrze, teraz ale jakie ma pan cele?
Po pierwsze, zbudować formację polityczną, która będzie odgrywała dalej ogromną rolę w samorządzie, ale wyniki, które będzie osiągać w wyborach parlamentarnych, muszą być no, dużo lepsze.
Czyli za 2,5 roku chcecie powtórzyć wynik samorządowy?
Tamten wynik jest naprawdę wysoką poprzeczką i jeżeli osiągnięcie porównywalnego wyniku będzie dużym sukcesem, chcemy utrzymać swoją pozycję w samorządach, ale najpierw ten samorząd trzeba obronić, bo dzisiaj są niestety zakusy, żeby samorząd został zlikwidowany lub jego rola została sprowadzona do takiego marginalnego instrumentu.
Dobrze.
To jest pierwsze. Formacja, która ma spójność ideową, która też odbudowuje wewnętrzne relacje pomiędzy sobą. Czas opozycji jest dobrym czasem, który też weryfikuje tych wszystkich, którzy chcą zostać w trudnym momencie. Ja pamiętam, jak tworzyłem Forum Młodych Ludowców w roku 2000, 2001. To wtedy przychodzili ci, którzy tak naprawdę chcieli przychodzić do formacji politycznej z przesłaniem, z myślą polityczną. Tu też musi być to bardziej wyraziste.
W wyborach parlamentarnych 2000, no jeżeli będą w 2018, jeśli nie będą wcześniejsze, bo tego wcale nie możemy wykluczyć.
To nie są wcale rzeczy niemożliwe.
No nie są niemożliwe.
Nie są.
Jakiego wyniku? Jaki wynik sprawi, że Władysław Kosiniak-Kamysz wciąż będzie prezesem?
To jest zawsze ocena koleżanek i kolegów. Chciałbym, żeby on był lepszy, dużo lepszy niż ten ostatni.
Lepszy to znaczy? Było 5 z małym groszem. No, 75 tysięcy zadecydowało o tym, że jesteście w Sejmie.
Lepszy wynik to taki dający możliwość realizacji swojego programu.
Dobrze, to teraz, jeśli już jesteśmy profetyczni, to może będzie pan bardziej chętny do wystawienia takiej prognozy. To rzeczywiście będzie Sejm na 4 lata?
Dużo na to wskazuje, ponieważ że nigdy w historii Polski nie mieliśmy do czynienia że z taką sytuacją, że jedna partia ma samodzielną większość. Niewielką, bo 5 głosów. Są też tam oczywiście frakcje, no bo ja tak bym określił frakcję ministra Ziobry czy Jarosława Gowina, ale czy może jakieś jeszcze inne, ale to pokazuje, to wszystkie na razie dzisiaj myśli, posiadając prezydenta z własnego obozu, kierunkują się w tą stronę, że to jest parlament na 4 lata. Choć Polskę i naszą politykę zaskakują tak różne rzeczy, że wszystko jest możliwe.
4-5 klubów. Dobrze liczę? 5?
Jest 5.
5 klubów. Ile będzie za 4 lata?
Więcej. Tu będzie więcej.
Czy na pewno. Wśród tych klubów będzie klub PSL-u, czy tylko koło?
Nie, będzie klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, to na pewno. Parlamentarny, bo w Sejmie i w Senacie.
Pana kolega z Wieców, pan Petru, chwali się, że w tej chwili negocjuje przynajmniej 14-osobową zassanie i powiększenie Nowoczesnej. Między innymi mówi, że to Platforma, no to dość naturalne, ale także mówi o tym, że są posłowie z PiS-u.
No to...
Konfabuluje, czy marzy?
Każda nowa formacja ma taki bonus za świeżość, za nowość, za bycie pierwszy raz w
Sejmie. Ale ja mówię o tym PiSie. Widzi pan, że tam ktokolwiek stamtąd erodował?
Trudno mi sobie na dzień dzisiejszy wyobrazić, żeby akurat w tą stronę był przepływ. Choć nie ma pewnie rzeczy niemożliwych. Z Platformy przechodzili do PiSu, z PiSu przechodzili do Platformy. Też partii sterujących na dwóch różnych biegunach. To wszystko zależy od rozwoju wydarzeń i od pozycji w sondażach pewnie Nowoczesnej. Jeżeli ona się będzie utrzymywała na wysokim poziomie przez najbliższe kilkanaście miesięcy, to pewnie to ssanie do tego klubu będzie większe. A jeżeli to był efekt takiego piku i wystrzału, to wcale takiego entuzjazmu do przechodzenia może nie być. Co innego z Platformą. Ona jest dzisiaj pewnie w dużo trudniejszej nawet sytuacji niż Polskie Stronnictwo Ludowe, które pomimo słabszego wyniku...
No łatwiej zdyscyplinować jednak. 16 łatwiej
nie, nie chodzi mi nawet o odchodzenie posłów, tylko chodzi mi o te tendencje, które są w opinii publicznej. To my utrzymujemy jednak ten poziom poparcia niższy, a Platforma zbliża się i do konkurencji z nami, a nie do konkurencji.
Dobrze, to już tak całkiem na koniec. Ja wiem, że dzisiaj jestem trochę złośliwy i tak dalej, no ale tak trzeba, no. Generalnie pan sobie świetnie sobie daje radę.
Te rozmowy mają swoją dynamikę.
Dokładnie.
I swoją wartość.
To teraz ostatnie te pytanie. Wie pan, o co mają do pana największe pretensje? Potencjalni, czy też byli możliwi wyborcy Polskiego Stronnictwa Ludowego?
No, z ciekawością usłyszę.
Nie, no tak, ja się pana pytam, czy ma pan taką świadomość, że są tacy, którzy mówią, dobrze, no wszystko fajnie, tylko ten kamysz co?
W sensie?
W sensie, no co takiego robić, że im się nie podoba?
Jeszcze nie tak dużo robi, bo jest od 3 miesięcy prezesem, więc warto też dać szansę na stworzenie i całej formacji, przebudowanie niektórych rzeczy, które nie działały. Mogę zdać bardzo precyzyjny raport 4 lat bycia w ministerstwie i swoich dokonań.
A nie, to myślę, że rzeczywiście...
I swoich dokonań, bo...
Tu muszę obiektywnie powiedzieć, że rzeczywiście będzie miał się na pewno czym pochwalić, bo pani minister, która jest pana następczynią, też widzę, że tam sporo rzeczy kontynuuje.
To prawda.
Wspólnych zdjęć z panem Petru nie mogą panu darować. Czyli co, nie widzi pan takiej rozbieżności, że jednak mimo wszystko tu pan stawia na wartości i jest pan kojarzony bardzo mocno właśnie z tą taką, może nie, no, w dobrym tego słowa znaczeniu, konserwatywną częścią sceny politycznej, a z drugiej strony zadaje się pan z ludźmi, którzy, no, ja to ich nazywam dziećmi korporacji, czyli generalnie no, jednak z tymi wartościami niewiele mającymi wspólnego.
Też nie odważyłbym się na takie sformułowanie wobec Ryszarda Petru, czy nie znam go aż na tyle dobrze, żeby wiedzieć o jego poglądach i przekonaniach też w tym względzie. Nie ma w opozycji, nie ma koalicji. Ani nie jestem w koalicji z Platformą, ani z Nowoczesną, ani z Kukizem, który jest bardziej w koalicji z PiS-em, ani z PiS-em. Idziemy swoją drogą. wydaje mi się, że lepszą drogą i to będziemy pokazywać. Jutro jest na przykład Marsz Kodu w Warszawie, a ja jestem w Grajewie, więc nie jest tak, że tylko jak był moment kluczowy, kiedy był zagrożony Trybunał Konstytucyjny, dalej jest zagrożony, kiedy trzeba było stanąć ze wspólnym mianownikiem to z różnymi środowiskami.
Nie będzie pan bronił Wałęsy?
A to jest co innego.
Ten Marsz Kodu jutro jest w obronie Lecha Wałęsy.
Jest troszkę w innej formule. Ja robię jutro kampanię wyborczą na województwie podlaskim, gdzie startuje nasz kandydat Mieczysław Bagiński. To jest ważny sprawdzian tej rywalizacji z PiS-em. W Radomsku udało się. Kandydat obywatelski wygrał z kandydatem PiS-u, więc nie ma rzeczy niemożliwych.
Z wujkiem pana prezydenta nawet.
O, teraz na koniec się doczekałem nie tylko złośliwości w naszą stronę, ale
nie, to stwierdzenie faktu. Ja nie jestem złośliwy. Wiem, że pan chciał to powiedzieć. Dobrze.
Panie redaktorze, podsumowując, idziemy swoją drogą. Czasem trzeba wspólnych działań w ramach opozycji, jeżeli są sprawy tego wymagające, ale bardzo się różnimy z Nowoczesną w sprawach socjalnych. My głosowaliśmy za 500 zł, oni nie głosowali, oni byli przeciwni. My byliśmy za 40 lat stażu pracy, oni zgłosili wniosek o odrzucenie tego w pierwszym czytaniu. Więc różnic nie brakuje, a o zdjęcie wspólne nie trudno, bo tak zostaliśmy nawet usadzeni w Sejmie i to przez marszałka seniora.
Dobrze, Lecha Wałęsa już panu daruję.
Ale możemy rozmawiać.
Nie, ale generalnie może ja mam zbyt jednoznaczne stanowisko w tej kwestii, więc powiedzą, że będę pana skłaniał do tego, do ujednolicenia, więc może zostawmy. Zresztą czas jest nieubłagany. Zdaje się, że za 8 minut musi pan być na konferencji prasowej tutaj w Siedlcach.
Ale ta rozmowa bardzo długa i tak dobrze. I bardzo za nią serdecznie
Władysław,
dziękuję.
Bo długo czekaliśmy na pierwszego odważnego z polskiego Stronnictwa Ludowego, kto się ośmieli przyjść do nas.
Ja z radością.
A też złośliwość była z mojej strony. Ale...
Nie brakuje odwagi w PSL.
Dobrze. Władysław Kosiniak-Kamysz, dziękujemy. Wciąż pan jest słuchaczem Katolickiego Radia Podlasie.
Jak tylko jestem w tych okolicach...
I muszę państwu powiedzieć, że rzeczywiście tak jest, bo to już jako anegdotę opowiadam, że jak pierwszy raz się spotkaliśmy w Parczewie bodajże i pan wtedy minister powiedział, że słucham Katolickiego Radia Podlasie.
Jak przejeżdżam, bardzo dobry zasięg, dobra muzyka. Wtedy pamiętam...
I była 3:15, pytam się, dobra, to co jest w tej chwili w radiu? Niedziela, 3:15, koncert życzeń.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję panu bardzo serdecznie za wizytę. No, życzymy wszystkiego dobrego.